We wszystkich swoich listach apostoł Paweł pisze o potrzebie modlitwy. Również w pierwszym liście do Tymoteusza znajduje się znany ustęp zawierający apel apostoła o wytrwałą modlitwę. Szczególnie chodzi o modlitwę o przywódców i przełożonych. Mówiliśmy już poprzednio o tej ważnej potrzebie modlitwy przyczynnej. Dzisiaj chcemy uzupełnić rozważania na ten temat. Przeczytajmy raz jeszcze treść wezwania apostolskiego, zawartego w początkowych wierszach drugiego rozdziału. Przede wszystkim zalecam we wspólnych modlitwach usilnie prosić i dziękować za wszystkich ludzi, za rząd i wszystkie władze, żebyśmy mogli żyć spokojnie, uczciwie i zgodnie z wolą Boga. Jest to postawa właściwa i miła Bogu, naszemu Zbawcy. Chce On ocalić wszystkich ludzi i doprowadzić ich do poznania prawdy. Powinniśmy modlić się o przywódców, o przełożonych, o wszelkie władze. Dlaczego? By wieść ciche i spokojne życie. Jest to modlitwa o wolność od wojen, buntów, zamieszek i wszystkiego, co zakłóca pokój w kraju. Jest to modlitwa dobrego obywatela. Ale Kościół Jezusa modli się o coś daleko więcej. Modli się o życie w pobożności i uczciwości. Tu spotykamy dwa wielkie słowa stanowiące kluczowe pojęcie listów pasterskich, opisujące wartości upragnione nie tylko przez władców, ale przez każdego chrześcijanina. Po pierwsze, pobożność. W greckim oryginale listu jest tu słowo eusebia. Jest to jedno z wielkich greckich słów, które są prawie nieprzetłumaczalne. Oznacza ten termin szacunek dla Boga i ludzi. Oznacza takie usposobienie, które szanuje człowieka, a czci Boga. Eusebiusz tłumaczy je jako cześć dla tego, który jedynie jest Bogiem wraz ze sposobem życia, którego on sobie życzy. Dla Greków wielkim przykładem takiej postawy był Sokrates, którego Ksenofont opisał tak: pobożny i gorliwie religijny, nie podejmował kroku bez woli nieba, sprawiedliwy i prostolinijny, nigdy nie dopuszczał się nawet błahych krzywd wobec jakiejś żyjącej duszy, opanowany i umiarkowany, nigdy w żadnym wypadku nie wybierał tego, co słodsze zamiast gorzkiego, wrażliwy, mądry i cnotliwy, nigdy nie błądził w rozróżnianiu dobra od zła. Eusebia jest bardzo bliskie znaczeniowo wielkiemu łacińskiemu słowu pietas, określanemu jako cecha, która wznosi się ponad ciężkie doświadczenia i niebezpieczeństwa, ponad ponęty osobistych pasji i samolubnej łatwizny. Eusebia jest czymś wspaniałym. Nie zapomina nigdy o czci Boga, ani o zobowiązaniach wobec ludzi, ani o szacunku dla samego siebie. Eusebia to cecha, która określa charakter, który nie sprawia zawodu Bogu, ludziom, ani sobie samemu. Po drugie, uczciwość. W greckim oryginale semnotes. I tutaj jesteśmy w sferze czegoś nieprzetłumaczalnego. Pochodny przysłówek semnos odnosi się najczęściej do bogów. Człowiek, który jest semnos, posiada wdzięk i godność niepochodzącą z ziemi. Człowiek taki wzbudza szacunek bez domagania się tego. Wielkim nauczycielem etyki wśród Greków był Arystoteles. Posiadał on sposób opisywania każdej cnoty jako wypadkowej dwuskrajności. Z jednej strony leżała skrajność nadmiaru, a z drugiej skrajność braku. A pośrodku złoty środek, w którym leżała cnota, jej istota. I właśnie semnotes dla Arystotelesa była średnią z areskeia, czyli podporządkowania się, i autchadeia, czyli arogancji. Można więc powiedzieć, że dla człowieka, który jest semnos, całe życie jest jednym aktem nabożeństwa. Całe życie biegnie w Bożej obecności. Taki człowiek przechodzi przez świat, jak gdyby była to świątynia żywego Boga. Nigdy nie zapomina ani o świętości Boga, ani o godności człowieka. A więc pobożność, eusebia, i uczciwość, semnotes, to dwie cechy, które powinny charakteryzować życie każdego chrześcijanina. Możemy je nazwać cechami królewskimi, cechami dzieci Bożego Królestwa. Każdy człowiek powinien pragnąć ich i powinien się o nie modlić. Jest to postawa właściwa i miła Bogu, naszemu Zbawcy, podkreśla apostoł. Po wezwaniu do modlitwy znajdujemy w drugim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza stwierdzenia apostoła Pawła wyrażające największe prawdy wiary chrześcijańskiej. Od wiersza 5 czytamy: Bóg jest jeden i jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który za cenę swego życia wyzwolił wszystkich ludzi. Potwierdził to Bóg we właściwym czasie. W tym celu zostałem powołany jako rzecznik i apostoł. Tak jest naprawdę. Nie inaczej. Jako wierny i rzetelny nauczyciel pogan. Bóg jest jeden. To najpierw, stwierdza apostoł narodów. Nie żyjemy na świecie takim, jaki opisywali gnostycy w swoich teoriach o różnych bogach. O Bogu zła i Bogu dobra. Nie żyjemy też w świecie pogan z całym tłumem bogów często wzajemnie się zwalczających. Misjonarze twierdzą, że największą ulgą, jaką wnosi chrześcijaństwo w świat poganina, jest przeświadczenie, że istnieje tylko jeden Bóg. Żyje on bowiem w panicznym strachu przed wielu bogami. A odkrycie, że Bóg jest tylko jeden i że jest on Ojcem, który jest miłością, to wielkie wyzwolenie. Jeden jest Bóg. Jeden jest też pośrednik. Nawet Żydzi twierdzili, że jest wielu pośredników między Bogiem a człowiekiem. Pośrednik to ktoś, kto stoi pomiędzy stronami. Dla Żydów pośrednikami byli aniołowie. Przybliżcie się do Boga i do anioła, który wstawia się za wami, ponieważ on jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem, wzywali. Natomiast Grecy mieli pośredników różnych kategorii. Według Plutarcha mniemanie, że Bóg jest w jakiś sposób włączony w sprawy świata, jest obrazą bóstwa. Raczej mógł tylko pośrednio przez aniołów, demonów i demiurgów zajmować się światem. Ani u Żydów, ani u Greków człowiek nie miał bezpośredniego przystępu do Boga. Natomiast chrześcijanin przez Jezusa Chrystusa posiada bezpośredni dostęp, którego nic nie może trasować, nic nie może powstrzymywać. Jest tylko jeden pośrednik. To właśnie jest tak trudne do zrozumienia, na przykład dla Hindusów, którzy mówią: wasza religia jest dobra dla was, a nasza dobra dla nas. Jednak z drugiej strony nie może być prawdziwego braterstwa ludzi, dopóki nie będzie prawdą, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik. Bo jeśli będzie wielu bogów i wielu pośredników wzajemnie rywalizujących o miłość i poparcie, religia stanie się czynnikiem dzielącym, a nie łączącym ludzi. Ludzie mogą być sobie braćmi właśnie przez jednego Boga i jednego pośrednika. Gorąco wierzę w to, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Jedynie On, poczęty z Ducha Świętego, ukrzyżowany, a potem zmartwychwstały Pan, jest osobą, która może przyprowadzić nas do Boga. Mahomet, Budda, inni przywódcy religijni spoczywają w grobie. Grób Chrystusa jest pusty. On, zmartwychwstały, żywy Pan, przebywając u boku Ojca, wstawia się za nami i pragnie, byśmy żyli z Nim wiecznie, w pokoju i jedności, dzięki dokonanemu przez Niego dziełu zbawienia. Apostoł Paweł nazywa Jezusa tym, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Oznacza to, że przywrócenie ludziom możliwości przebywania w osobistej więzi z Bogiem kosztowało Boga życie i śmierć Jego Syna. Był pewien człowiek, który stracił syna na wojnie. Człowiek ten żył beztrosko i bezbożnie, ale śmierć syna postawiła go twarzą w twarz przed Bogiem, jak nigdy przedtem. Zmienił się bardzo. Pewnego dnia stał przed miejscowym pomnikiem wojny i patrzył na wryte na nim imię swojego syna i powiedział cicho: myślę, że on musiał zejść w dół, żeby mnie podnieść w górę. I to właśnie uczynił Jezus. za cenę swego życia i śmierci powiedział ludziom o miłości Boga. Przyprowadził ludzi na powrót do domu. Apostoł Paweł na koniec przypisuje sobie 4 urzędy. Pisze, że jest świadkiem. Świadkiem dziejów Chrystusa. Człowiekiem, który może powiedzieć, tak, to prawda, ja to znam. To jest skuteczne. Jest człowiekiem, który nie tylko opowiada historię Jezusa, ale także historię tego, co Jezus dla niego uczynił. Po drugie, jest kaznodzieją, głosicielem wieści o Jezusie Chrystusie. Zwiastun, herald, to człowiek, który ogłasza i mówi, to jest prawda, ponieważ przynosi nie swoje oświadczenia, nie swoje stwierdzenia, ale słowa pochodzące od króla. Po trzecie, jest apostołem, czyli posłem, ambasadorem. Zadaniem posła jest dobrze przedstawiać swój kraj w obcym kraju. Posłem w znaczeniu chrześcijanina jest ten, kto przedstawia wieść o Chrystusie innym. Pragnie tak przedstawić tę opowieść, aby znaczyła dla nich tak wiele, co dla niego. Opowieść o królu. I po czwarte, Paweł pisze o sobie, iż jest nauczycielem. Można powiedzieć, że zwiastun jest człowiekiem, który podaje fakty do wiadomości. Świadek człowiekiem, który mówi o sile, o skuteczności ogłaszanych faktów. Poseł zaleca fakty, a nauczyciel wprowadza ludzi w głębsze znaczenie faktów. Nie wystarczy bowiem wiedzieć, że Jezus żył i umarł. Musimy jeszcze uświadomić sobie, co to oznacza. Człowiek musi nie tylko wiedzieć o cudownych dziełach Chrystusa, ale musi wyciągnąć z nich wniosek dla siebie i dla świata. W drugiej części 2 rozdziału listu apostoła Pawła znajdujemy dalsze uwagi odnoszące się do modlitwy, głównie modlitwy społecznej. W 8 wierszu 2 rozdziału 1 listu do Tymoteusza czytamy: polecam mężczyznom, aby przystępowali do modlitwy z czystym sercem, bez gniewu i niezgody. Pierwszy Kościół przejął od Żydów postawę modlitwy z uniesionymi dłońmi, zwróconymi ku górze. Tertulian tłumaczył, że obrazuje to pozę Jezusa na krzyżu. Żydzi od dawna znali przeszkody powstrzymujące modlitwy do Boga. Izajasz przekazywał słowo Boga: kiedy wyciągacie ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Również nasz tekst stawia pewne wymagania. Modlący się powinien wznosić czyste, święte ręce. Tylko ręce, które nie dotykały zabronionych rzeczy, wolno wyciągać do Boga. Ani na chwilę nie wolno przypuszczać, że dlatego grzesznik pozbawiony jest Boga, ale z całą pewnością oznacza brak wszelkiego znaczenia modlitwy, po której człowiek brudzi swe ręce zakazanymi rzeczami, jakby się nigdy nie modlił. Nie ma też apostoł na myśli człowieka uwikłanego beznadziejnie w swoje pasje, świadomego swej przegranej, chociaż walczy ze wszystkich sił. Chodzi mu raczej o kogoś, kogo modlitwy są czczą formalnością. Po drugie, nauczy apostoł, kto się modli, nie może chować w swoim sercu gniewu. Mówi się, że przebaczenie jest czymś niepodzielnym, że boskie i ludzkie przebaczenie idą ręka w rękę. Jezus uczył modlić się swoich uczniów: przebacz nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Jezus często podkreślał, że nie możemy liczyć na Boże przebaczenie, jak długo żywimy wrogość wobec swojego bliźniego. Jeśli byś składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw ten dar twój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Tak nauczał Jezus. Zapisał to Ewangelista Mateusz w 5 rozdziale. Jest to fragment kazania na górze. A w następnym 6 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy: a jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Jezus, gdy opowiedział o słudze, który nie chciał przebaczyć i utracił swoje przebaczenie, kończy: tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swojemu. Aby uzyskać przebaczenie, musimy sami przebaczać. Najwcześniejszy podręcznik chrześcijańskich nabożeństw, Didache, pochodzący z około 100 roku naszej ery, mówi: niech nikt nie przychodzi do nas, kto ma spór z bliźnim, dopóki się nie pojedna. Zawziętość w sercu człowieka jest przeszkodą powstrzymującą możliwość dotarcia modlitwy do Boga. Drogi przyjacielu, musimy naprawdę głęboko się nad tym zastanowić. Biblia mówi wyraźnie, że gdy nie pojednamy się z wszystkimi, gdy nie przebaczymy innym i będziemy nosili w sercu urazę, Bóg nas nie wysłucha. Sam Jezus mówił o tym wielokrotnie. Weźmy to sobie do serca i pojednajmy się z bliźnimi. Gdy się modlimy, musimy przystępować do Boga z czystym sercem, bez gniewu, bez niezgody. W słowach apostoła zawarta jest także prawda, że musimy modlić się z wiarą. Modlący się nie może żywić w sercu wątpliwości. Ten zwrot może oznaczać dwie rzeczy, ponieważ występujące tu słowo greckie dialogismos może mieć znaczenie sporu lub wątpliwości. Jeśli przyjmiemy pierwsze znaczenie, sporu, otrzymamy powtórzenie poprzednich myśli, że zawziętość, kłótnie, zajadłe spory stanowią przeszkodę dla modlitwy. Dlatego lepiej przyjąć drugie znaczenie tego greckiego słowa. Chodzi o wątpliwości. Zanim przyjdzie odpowiedź na modlitwę, musi zaistnieć wiara. Wiara, że Bóg chce odpowiedzieć. Jeśli człowiek modli się z pesymizmem, bez wiary w sens tej modlitwy, to jakby spada ona na ziemię ze złamanymi skrzydłami. Zanim człowiek się uleczy, musi uwierzyć, że uleczenie jest możliwe. Zanim potrafi zaufać Bożej łasce, musi uwierzyć w tę łaskę. Musimy kierować nasze modlitwy w całkowitym zaufaniu, że Bóg wysłuchuje modlitwy i odpowiada na nie. Apostoł wzywa do modlitwy mężczyzn, ale pisze także o kobietach. Posłuchajmy. Polecam mężczyznom, aby przystępowali do modlitwy z czystym sercem, bez gniewu i niezgody. Także kobietom polecam, aby przychodziły na nabożeństwo ubrane i uczesane skromnie. Niech się zachowują taktownie i niewyzywająco, a nie stroją się w złoto, perły i drogie suknie. Pewien misjonarz zauważył: w Starym Testamencie czytamy, iż kobieta została stworzona po Adamie i że to ona uległa namowie węża. Ale w Nowym Testamencie czytamy, iż Maria z Nazaretu urodziła i wychowała Jezusa. Maria z Magdali pierwsza spotkała Zmartwychwstałego. To kobiety stały pod krzyżem. Pryscyla wraz z mężem Akwilą była cenionym nauczycielem w pierwszym kościele. Doprowadziła Apollosa do pełnej prawdy. Ewodia i Syntycha, pomimo ich niezgody, pracowały dla Ewangelii, o czym dowiadujemy się z listu do Filemona. Apostoł Paweł obdarzał najwyższym uznaniem Loidę i Eunikę, matkę i babkę Tymoteusza. A wykaz imion zawarty w liście do Rzymian zawiera wiele zaszczytnych wyróżnień dla wymienionych tam kobiet. A więc przepisy, które podaje apostoł tutaj, mają charakter czasowych ustaleń dla konkretnej sytuacji. Natomiast na dłuższą metę poglądy apostoła Pawła odnajdujemy w liście do Galacjan, gdzie pisze on: nie ma Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, mężczyzny ani kobiety, bo wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie zacierają się wszelkie różnice płci, rasy, wieku, stanowiska, honoru, funkcji. Wszyscy jesteśmy jedno i powinniśmy wspólnie wołać do Boga. Modlitwa z wiarą, z czystym sercem, modlitwa w całkowitym zaufaniu Bogu jest jak duchowy oddech. Potrzebna jest każdemu wierzącemu. Potrzebna jest nam jak powietrze. Wyznajmy więc Bogu nasze winy, pojednajmy się z bliźnimi i wołajmy do Boga, a On nas wysłucha.